Przed mikrofonem Urszula Salamon. Słuchacie audycji Tydzień w Poznaniu. Opowiemy dzisiaj m.in. o tym, gdzie młodzież i dzieci mogą uzyskać pomoc psychologiczną w Poznaniu. W naszym studiu zagości Fundacja ACME.
Organizowane przez nas warsztaty dla dzieci i młodzieży są taką odpowiedzią na to, że jest niska dostępność do specjalistów. Te ceny są wysokie, jeśli chodzi o komercję, a jednocześnie chcielibyśmy dołożyć wszelkich starań, żeby po prostu dzieci zabezpieczyć.
W programie będziemy się też rozglądać po poznańskich ulicach w poszukiwaniu pięknych murali.
Cieszy mnie to, że właśnie ten mural jest poświęcony kobietom, bo to są takie herstoria. Cieszy mnie to również, że ta ściana zyskała trochę nowy wyraz.
W audycji zaprosimy Was również do udziału w biegu Czerwca 56. Zapisy wciąż trwają, no a bieg wystartuje 25 czerwca.
Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
W studiu są już ze mną przedstawiciele Fundacji ACME, która już od 9 lat działa w Poznaniu. Są z nami Grzegorz Wojtanowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Mankiewicz.
Dzień dobry.
Oraz Jagoda Krawczyk.
Dzień dobry.
Jakie były powody w ogóle założenia tej fundacji? Jaki był cel początkowy i czy zmienił się?
Najpierw drobna poprawka. Nie w Poznaniu, a w całej Wielkopolsce, a potem na teren właściwie całego kraju. Ze szczególnym uzgodnieniem na przykład województwa łódzkiego.
Ale w Poznaniu też.
W Poznaniu też. Początkowo kierowaliśmy swoją ofertę wsparcia do osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnościami intelektualnymi, do osób starszych, do osób z terenów wiejskich. W pewnym momencie, jak słusznie pani zauważyła, zmieniało się to i pojawiło się w naszym działaniu osoby z zaburzeniem psychicznym. Wynikało to bardzo prosto. Osoby z niepełnosprawnościami, okazało się, że nie mogliśmy brać do naszych działań, na przykład projektowych, osób, które nie miały orzeczenia o niepełnosprawności, a były to osoby dotknięte na przykład schizofrenią. Bo się okazuje, że w Polsce, nie wiem czy większość, nie mam pełnych danych statystycznych, ale bardzo wiele osób dotknięte schizofrenią na przykład nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Poszliśmy w tym kierunku, wgłębiliśmy się bardzo w ten temat. Kiedy w 2018 roku Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dorosłych wówczas, myśmy wystąpili w takich dwóch konkursach na Poznań wraz z Centrum Medycznym HCP i miastem Poznań oraz w Obornikach pod Poznaniem. I to był początek tej drogi, którą przeszliśmy przez te 5-6 lat w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego, najpierw dla dorosłych, a rok później dla dzieci i młodzieży.
Teraz działają te centra nie tylko w Poznaniu właśnie, ale też w powiatach dookoła Poznania, te przeznaczone dla dzieci i młodzieży. I podczas naszej dzisiejszej rozmowy będziemy się przede wszystkim skupiać właśnie na ich potrzebach. Ale jeszcze wracając po prostu do funkcjonowania fundacji, bardzo dużo robicie. Między innymi również warsztaty organizujecie, takie edukacyjne. Na czym one polegają?
Organizowane przez nas warsztaty dla dzieci i młodzieży są możliwe do realizacji dzięki finansowaniu z Urzędu Miasta Poznania oraz ze środków powiatowych Powiatu Poznańskiego i Urzędu Marszałkowskiego. One są odpowiedzią na takie problemy, które my widzimy w pracy indywidualnej z dziećmi i są taką odpowiedzią na to, że jest niska dostępność do specjalistów. Te ceny są wysokie, jeśli chodzi o komercję, a jednocześnie chcielibyśmy dołożyć wszelkich starań, żeby po prostu dzieci zabezpieczyć na tyle, na ile jest to możliwe. I dlatego zdecydowaliśmy się naprawdę taki spory kawałek naszej działalności poświęcić na psychoedukację zarówno dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli oraz rodziców.
Dzieci mają różne problemy od dorosłych?
No zdecydowanie są to inne problemy, jakby z innych rzeczy wynikają przede wszystkim. Jeśli chodzi o problemy dzieci, wchodzimy tutaj w kwestie rozwojowe dzieci, problemy wynikające z pandemii. Oczywiście się to też przełożyło na dorosłych, ale trochę inaczej wygląda sytuacja u dzieci, bo te relacje koleżeńskie, kwestia jakby tego etapu rozwojowego, który został zatrzymany, spowodował to, że u dzieci pojawiły się pewne problemy lękowe, adaptacyjne, które próbujemy nadrobić w ramach centrów.
Tak stereotypowo myśli się, że dzieci przede wszystkim w tym momencie dzieciństwa przechodzą przez mnóstwo radości, że to jest sama zabawa, właśnie same pozytywy tam się pojawiają, ale okazuje się, że badania udowadniają, że przede wszystkim w tym okresie ponadpodstawowym młodzież ma bardzo dużo właśnie takich obaw w sobie, lęków. To bardzo ciężki okres, z czego wynika to, że właśnie w takiej trudnej sytuacji emocjonalnej znajduje się młodzież właśnie w tym czasie ponadpodstawowym.
To wynika z wielu czynników. Jak zauważyliśmy, no po pierwsze jest to taki problem nawiązywania relacji w ogóle dzisiaj rodzinnych, rodziców z dziećmi. Jest taki moment, że rzeczywiście póki te dzieciaki są mniejsze, to my im poświęcamy bardzo dużo uwagi i nagle jak one się zbliżają do tego 12-13 roku życia, to robimy taki żabi skok do 18, tak jakby przetrwać ten okres, a to jest czas, kiedy dziecko, nastolatek nadal jest dzieckiem i nadal ma ogromne potrzeby emocjonalne, bliskościowe, tak, budowania zaufania, a jednocześnie powinien się kierować już ku wypracowywaniu własnej tożsamości i ku swoim kolegom i koleżankom. I tutaj jest jakby pierwszy podstawowy problem, nie? Czyli te relacje takie są no niepełne, rodzinne. Druga kwestia jest taka, że jest bardzo trudna rzeczywistość, w której dojrzewają dzisiaj nastolatkowie, tak? To jest naprawdę duży problem z przemocą wśród rówieśników, z dostępem niekontrolowanym przez dorosłych bardzo często do internetu, do społeczności takich internetowych. To jest też problem z tym, że rzeczywiście była pandemia i dzieciaki zatraciły te swoje umiejętności interpersonalne i społeczne. I to już widzimy u dzieciaków, które są w 6 klasie, że tak naprawdę nasze działania profilaktyczne powinny być działaniami interwencyjnymi, ponieważ one nie wytworzyły po prostu umiejętności interpersonalnej, nie potrafią nazywać, wyrażać emocji i to wszystko jakby się kontynuuje na dalszych etapach.
Jestem prawnikiem. Współpracuję z dużą grupą psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, dzieci i młodzieży. Nie wydawało mi się, że coś się specjalnego zadziało. No, był COVID, zamknęli nas, tośmy tam sobie w domu posiedzieli, było wesoło. Którzy śpiewali we Włoszech, fajnie było na balkonach. Natomiast w inne miejsce się udam, kawałek pod Poznaniem, miejscowości Bóg. Zaczęliśmy realizować projekt w 2021 roku jesienią. I co się okazało? W tej małej miejscowości, małej gminie, w ciągu bardzo krótkiego czasu mamy 300 pacjentów, to są dzieci i młodzież, z czego ponad setka w stałej pomocy psychoterapeutycznej. Mówimy o malutkiej miejscowości. A więc ta skala, która jest przed nami. A zwracam uwagę, że w bardzo wielu miejscowościach właściwie ten dostęp jest utrudniony.
Powrócimy jeszcze do rozmowy z Fundacją ACME. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób dzieci i młodzież mogą zgłaszać się do fundacji, by uzyskać wsparcie, a także jakie wsparcie psychologiczne mogą uzyskać uczniowie i czy szkoły rzeczywiście zapewniają wystarczająco duże wsparcie. W tygodniu w Poznaniu nie zabraknie tematu remontów, ale tym razem spojrzymy na nie od innej strony. Remonty to często bowiem ogromna okazja na odkrycia archeologiczne.
Archeologia zawsze taką nauką, gdzie niespodzianki czyhają na każdym kroku, więc myślę, że nie jedna jeszcze będzie.
A porozmawiamy o tych niespodziankach, odkryciach, do których doszło przed laty, a archeolodzy mogli ich dokonać właśnie dzięki remontom. W tygodniu w Poznaniu nie zabraknie również zaproszenia kulturalnego. Tym razem będziemy Was zachęcać do tego, by odwiedzać Centrum Szyfrów Enigma. Tam startuje nowy projekt Szyfro Dziewczyny.
Radio Pogoda 103,4 FM. Tym żyje Poznań. Przegląd wydarzeń tygodnia.
Niedopełnienie obowiązków i naruszenie dyscypliny finansów publicznych zarzuca władzom Poznania Najwyższa Izba Kontroli, informuje Gazeta Wyborcza. Chodzi o sposób zarządzania reklamami outdoorowymi. Izba przygotowuje zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez miejskiego konserwatora zabytków oraz prezydenta miasta Poznania. Ponad 50 tysięcy złotych straciła 72-letnia mieszkanka gminy Wronki, oszukana metodą na policjanta. Oszustka powiedziała seniorce, że jej zięć potrącił obywatelkę Ukrainy. Pieniądze miały mu zapewnić m.in. pomoc prawną. Policjanci poszukują sprawców oszustwa. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży zaprasza uczniów, rodziców i nauczycieli na webinar Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023-2024. Spotkanie odbędzie się 13 maja o 10 na stronie cdzdm.pl. Rozpoczynają się spacery po Jeżycach śladami najpiękniejszych klatek schodowych. Zaprasza na nie przewodnik Zbigniew Zachariasik.
Klatki schodowe to jest cały czas niedocenione piękno, które staram się pokazać, bo naprawdę jest co pokazać. One dopinają tego piękna samej kamienicy, samego założenia budowlanego, jakie wtedy przyświecało architektom.
Spacer po Jeżycach szlakiem klatek schodowych rozpocznie się w niedzielę o 15 przy biurowcu Bałtyk. Poznańskie Zoo zaopiekuje się krokodylem przejętym przez sosnowiecką policję. Funkcjonariusze odebrali gada 54-latkowi, który przetrzymywał dzikie zwierzę w przybudówce obok garażu. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Od 1 maja obowiązują wyższe ceny ciepła systemowego w Poznaniu. Wzrosły o 5%. Spółka Veolia wyjaśnia, że powodem podwyżki są m.in. wysokie ceny węgla. Zmienione stawki opłaty dotyczą wszystkich odbiorców ciepła systemowego w Poznaniu. Volkswagen chce wyciąć las, a na jego miejscu postawić halę produkcji ekologicznych aut, informuje Gazeta Wyborcza. Mieszkańcy Antoninka napisali w tej sprawie petycję do władz miasta oraz do polityków na szczeblu krajowym. Ostateczna decyzja o wycince jeszcze nie zapadła. Zmarł najciężej poszkodowany w wybuchu gazu w bloku w Sędzińcu. Do tragedii doszło 19 kwietnia. W momencie eksplozji w budynku przebywało 10 osób, w tym 5 dzieci. Prokuratura wciąż bada przyczynę wybuchu. Można już zgłaszać pracę do Poznańskiej Nagrody Fotograficznej. To ogólnopolski konkurs fotografii prasowej i dokumentalnej. W jednej z kategorii oceniane będą prace poświęcone Poznaniowi, mówi pomysłodawca konkursu Grzegorz Dębiński.
W kategorii poznańskiej zapraszamy fotografów do przejrzenia swoich zasobów fotograficznych i zbudowania prac do 30 zdjęć składających się z zdjęć wydarzeniowych od 2005 roku.
Zdjęcia będzie oceniać jury, któremu przewodniczy pisarz i fotoreporter Filip Springer. Nabór prac potrwa do 4 września. Na Szczepankowie powstanie rondo. Ma poprawić bezpieczeństwo w tej części Poznania. W związku z rozpoczęciem prac od 9 maja w tym rejonie zmieniona zostanie organizacja ruchu. Ulica Ługańska oraz Michałowo na czas robót zostaną zamknięte. Był przegląd wydarzeń ubiegłego tygodnia, no a w tym, który nadchodzi, przede wszystkim czekamy na otwarcie linii tramwajowej na Świętym Marcinie. Po długich miesiącach oczekiwania tramwaje powracają na jedną z najważniejszych poznańskich ulic, na szczęście. No i również warto przypomnieć, że 13 maja tramwaje wrócą też na Pestkę. Ten koszmar komunikacyjny dobiega na szczęście końca. W trakcie trwania tych remontów wielu poznaniaków zdecydowało się na spacery. Może w ich trakcie doceniliście, dostrzegliście wiele poznańskich murali, o których teraz opowiemy.
Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
Twoje prace, chociaż może nie wszyscy wiedzą, mogą oglądać na co dzień mieszkańcy Poznania i przechadzając się nawet może nie są świadomi tego, że podziwiają twoje dzieła. I dzisiaj będziemy uświadamiać mieszkańców Poznania, że wokół nich jest tyle piękna i tyle sztuki. Ale zaczniemy od twojej pracy, od twojego stylu. Jesteś ilustratorką, ale co to w zasadzie dzisiaj w współczesnych czasach to znaczy być ilustratorką?
Dla mnie oznacza to w zasadzie wykonywanie czegoś, o czym marzyłam, bo kształciłam się na kierunku architektonicznym i po kilku latach po prostu odczułam, że ta moja droga musi jednak zmierzać w takim ilustracyjnym kierunku. Bardzo lubię rysować zwierzęta, motywy florystyczne, bo rośliny to też moja pasja. Jestem tutaj roślinocholiczką bardzo poznańską, ale też faktycznie ludzi portretować.
W twoich pracach rzeczywiście najczęściej można znajdować postaci i to właśnie ludzi najczęściej prezentujesz. Poznajesz swoich bohaterów?
Lubię właśnie skupiać się na jakichś charakterystycznych, odnajdować te charakterystyczne rzeczy w danej twarzy. Faktycznie portretowanie nie jest proste, bo często na przykład dostaję fotografie, na bazie których wykonuję taki rysunek i czasami udaje mi się uchwycić to,
na czym dokładnie się skupię, a czasami się okazuje, że akurat na danej fotografii ktoś wygląda wyjątkowo inaczej niż zazwyczaj i nie jest to proste.
Nie jest to proste, zwłaszcza, że nie robisz przecież takich portretów malując ręcznie. Nie są to takie jeden do jednego portrety. To jest twój styl, twoja interpretacja. No właśnie, twój styl jest bardzo charakterystyczny. Możemy zobaczyć twoje murale, twoje prace i wiemy, że to jest Dorota Piechocińska. Na czym polega twój styl?
Mogłabym powiedzieć, że jest kropko idealny, bo w sumie faktycznie...
Co to znaczy moich, kropko idealny?
Większość moich postaci ma piegi. Nie wiem, wyjątkowo po prostu lubię to i teraz jest ten okres wiosenny i też już zaczynają wychodzić piegi od słońca i po prostu lubię. Taka dygresja. Ale generalnie jestem trochę oldschoolowcem. Wykonuję moją pracę analogowo, ołówkiem na papierze i dopiero ten proces przechodzi do komputera po zeskanowaniu tych rysunków na papierze. Notabene nabywam mój papier na ryneczku jeżyckim, w sklepie papierniczym, który uwielbiam. Rysuję ołówkiem, po prostu lubię ten proces powstawania dotyk papieru. To jest takie medytacyjne dla mnie.
Mamy proces, który zaczyna się od ołówka, ale kiedy twoje prace zyskują kolorów?
W komputerze. Zdarza się czasami, że rysuję kredkami, ale jednak najczęściej jest to ołówek i wtedy mam taką bazę do pracowania już na tym w komputerze. I papier jeszcze ma coś w sobie takiego, ma tą fakturę, chrupowatość. Czasami właśnie ludzie są zaskoczeni, że wykonuję to ołówkiem i najczęściej myślą, że pracuję na tablecie, Procreate, jakieś specjalne brasze w Photoshopie, a to jest jednak ołówek, papier i old school.
A to jest rzadkość, że ilustratorzy wszystko robią, albo większość pracy, tak jak w swoim przypadku, robią ręcznie?
Myślę jednak, że większość pracy jest teraz zdigitalizowana, przez to, że łatwiej jest później to przetwarzać na różnych portalach, stronach.
Ale nie mówisz o tym z wielkim entuzjazmem.
Tak, bo jestem świadoma, że nadkładam sobie pracę, ale jednak jeszcze przy tym pozostanę. Ale są ludzie, którzy faktycznie jeszcze pracują analogowo. No wszystko też zależy jednak od deadline'u.
Jesteś częścią kolektywu Ilu Nas Jest? Co to jest za grupa ludzi?
Jesteśmy grupą ludzi z Poznania. W zasadzie jest to zabawne, bo żaden z nas nie jest oryginalnie stąd. Poznań nas w zasadzie połączył. Obecnie jesteśmy w składzie sześcioosobowym. W kolektywie jesteśmy sześcioro: Pola Augustynowicz, Joanna Bartosik, Aleksandra Szmida, Grzegorz Myćka, Łukasz Drycimski i ja. Jesteśmy ilustratorami. Każdy faktycznie zajmuje się troszeczkę czym innym. Niektórzy jeszcze są na etacie. Animacja, edukacja, przeróżne rzeczy, ale łączy nas w sumie ta pasja jakiegoś takiego wyrażania i tej ilustracji. Rozpoczynaliśmy od takich nieoficjalnych spotkań, bardziej towarzyskich, z których się wykrystalizowała nam ta siedmioosobowa grupa i postanowiliśmy zrobić coś razem, mimo tego, że każdy ma inny styl, inną technikę, to stworzyliśmy cykl wystaw. Właśnie tak, było nas siedmioro i chcieliśmy mieć siedem wystaw w siedmiu różnych miastach. Zatrzymała nas pandemia, więc skończyło się chyba na pięciu, ale było to ciekawe doświadczenie, takie scalające i później mieliśmy okazję stworzyć taki duży projekt właśnie w Fyrtle.
I ten projekt rzeczywiście nam wszystkim zapadł w pamięci, no i on cały czas jest wśród nas. Miasto cały czas wykorzystuje te grafiki, które wy stworzyliście w wielu projektach. One są tłem, bo przypomnijmy, że polegało to na...
Tak, to był wyjątkowy projekt polegający na zilustrowaniu wszystkich dzielnic Poznania. Mieliśmy to zadanie podzielone, akurat są 42 dzielnice, idealnie podzielone przez 7. Każdy dostał po 6. Było to dość kompleksowe zadanie. Te ilustracje były na tyle zdetalizowane, że zostały potem przetworzone w różne akcesoria, takie gadżety. Powstał cały portal w oparciu o te nasze rysunki. I później faktycznie ewoluowało to w mural. Zrobiliśmy też drogę, co jest niezłym sucharem i jest to miara Poznania nad Wartą, ale to wszystko było jak taka długa, fajna przygoda.
Która wciąż w zasadzie trwa, no bo mural na Jeżycach jest piękny. Jest jednym z bardziej reprezentatywnych poznańskich miejsc. Ja już obserwuję, że ten mural pojawia się w takich ofertach turystycznych. Jak ludzie przyjeżdżają do Poznania i jakieś relacje puszczają, to ten mural zawsze jest, bo on jest po prostu bardzo zabawny. Mural na Jeżycach bardzo często widzę, poprawia nastrój przechodniom, no i również tym osobom, które sobie zasiadają w tym małym parku, tak zwanym parku kieszonkowym, który powstał przy okazji tego muralu. Dowiemy się w dalszej części tygodnia w Poznaniu o tym, co zainspirowało Dorotę Piechocińską do narysowania właśnie takiej wizji Jeżyc. I nie tylko o tym muralu usłyszycie, ale także o najnowszym, który w kwietniu powstał również na Jeżycach i jest on pewnego rodzaju hołdem dla ważnych kobiet, które pochodziły z Jeżyc właśnie.
Radio Pogoda 103,4 FM.
Jeśli ktoś myśli o poważnym remoncie kościoła, to powinien się liczyć z tym, że pod posadzką kryją się niespodzianki. Jeśli jest remont kościoła średniowiecznego, bądź też wczesno-nowożytnego, to niemal 100% można powiedzieć, że archeolog się tam znajdzie i znajdą się też odkrycia. W przypadku miejskich struktur to bywa różne oczywiście, bo ta przestrzeń miejska ma to do siebie, że przez lata funkcjonowania ona się zmienia. Dzisiaj obserwujemy remonty, no ale oczywiście każdy ma też świadomość tego, że te remonty też i przebudowy bywały przed wiekami. No jeżeli było coś starszego, no to nikt wówczas nie myślał jeszcze o jakimkolwiek zachowaniu, nie myślał o zabytkach, wobec czego te struktury były niszczone. Ostatnio też właściwie mogliśmy obserwować, kiedy to w przypadku remontu ulicy Święty Marcin odnaleziono bramę jeszcze do Zamku Cesarskiego. Ona oczywiście gdzieś tam pojawia nam się na zdjęciach, ale nagle się okazało, że ta brama jest i to było taką trochę małą niespodzianką.
No oczywiście na Ostrowie Tumskim jest mnóstwo takich informacji historycznych i tam też niespecjalnie wykonywano wykopy, tylko w ramach remontów odnaleziono kolejne informacje historyczne.
W przypadku Ostrowa Tumskiego to tutaj oczywiście badania te takie, jedne z najbardziej znanych, to miały miejsce zaraz po wojnie, kiedy to katedra w wyniku ostrzału wojsk radzieckich została zniszczona. Odbyła się rekodyzacja, czyli zmiana właściwie. Katedra, która znajdowała się przed wojną, wyglądała nieco inaczej niż ta, która dzisiaj. Odbyła się dość duża przebudowa, natomiast tam zniszczono sklepienia katedry, wobec czego był cały przestrzeń otwarta do badań. Wówczas to pani Krystyna Józefowiczówna przeprowadziła badania, gdzie udało się odkryć i tą misę chrzcielną, i groby Mieszka I, i Bolesława Chrobrego, i pozostałości starszych katedr, którymi Poznań może się szczycić do dzisiaj. No ale też chyba jednym z takich największych odkryć było odkrycie Palacjum Poznańskiego dokonane przez panią profesor Kotkę-Kręc, bo oczywiście te badania z jednej strony były planowane i poszukiwania Palacjum gdzieś tam po głowie poznańskim archeologom chodziły, natomiast tam się pojawiła okazja w przypadku remontu kościoła Najświętszej Maryi Panny, że trzeba sprawdzić fundamenty, że trzeba odkryć, zabezpieczyć ten kościół przed ewentualnym zniszczeniem, więc to był taki wspólny projekt, no i fantastyczne wyniki przede wszystkim pani profesor Kotkę-Kręc.
Remonty na Starym Rynku mają skończyć się w tym roku, więc czasu wydaje się, że jest mało z perspektywy archeologa na kolejne badania.
Instalacja gazowa jest już praktycznie założona i wszystkie inne instalacje też już dobiegają końca, więc potem to już będą takie kwestie szczegółowe, o których jakby ja nie chciałbym mówić, bo to nie jest rola archeologa, natomiast te prace ziemne, przy których archeolog powinien być, to jest właściwie już ostatnia prosta. Także myślę, że w ciągu maja archeolodzy już ze Starym Rynkiem się pożegnają.
Więc na kolejne wielkie odkrycia raczej nie mamy co liczyć. Przynajmniej teraz.
Przynajmniej teraz, tak. A archeologia jest zawsze taką nauką, gdzie niespodzianki czyhają na każdym kroku, więc myślę, że nie jedna jeszcze będzie.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Artur Różański. Poznań skrywa więc jeszcze bardzo, bardzo dużo tajemnic. Ciekawe, co archeolodzy odkryją następnym razem przy okazji kolejnych remontów. No, miejmy nadzieję, że do następnych remontów jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać. W tygodniu w Poznaniu zaprosimy Was jeszcze do Muzeum Narodowego w Poznaniu, gdzie trwa wystawa Kenya Hary. To artysta japoński, który w swoich pracach kieruje się przede wszystkim tradycją, ale również przyświeca mu ekologia. No a już teraz wracamy do rozmowy z przedstawicielami Fundacji ACME.
Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
Te osoby, które trafiły z dziećmi, mówię o rodzicach, opiekunach, babciach, dziadkach, one nigdy by nie trafiły do psychoterapeuty czy psychiatry dziecięcego, gdyby nie to, że tak się złożyło, że my tam jesteśmy z ofertą bezpłatną. To samo jest w Poznaniu. Ta skala, która się pojawia, jest gigantyczna. Z czego to wynika, mówiła już koleżanka.
Zastanawiam się, czy ten problem nie był obecny też wcześniej, tylko właśnie teraz na szczęście więcej jest takich miejsc jak Fundacja ACME i tę pomoc można po prostu uzyskać.
Myślę, że to jest tak, że oczywiście te problemy były już wcześniej. Pandemia wywołała też taką kwestię, że zaczęliśmy też coraz bardziej o tym rozmawiać, bo to był jeden z takich elementów, który wypłynął po pandemii, ale no, na pewno było tak, że ta skala problemów była bardzo duża już wcześniej, tylko po prostu nie była do końca diagnozowana. To, co teraz widzimy i ta skala, jakby ilość dzieci, która do nas trafia, no to jest pokłosie, myślę, że 20 lat braku dostępu, też braku edukacji, pracy nad świadomością, pracy z rodzicami. Trochę kwestii wstydliwości tematu, do podejścia w ten sposób, że to jest jakieś odchylenie od normy, ale to jest kwestia niegrzecznego dziecka, wstydzenia się tych reakcji dziecka, na przykład braku rozmowy z rodzicami, braku świadomości rodziców w ogóle na temat zaburzeń psychicznych, depresji dzieci. Po prostu nie rozmawiało się o tym wcześniej, nie zauważało się tych problemów.
Proszę też zwrócić uwagę, to dotyczy wszystkich, również mediów. Co zrobiło w ostatnim czasie największe wrażenie? Dane statystyczne dotyczące samobójstw dzieci i młodzieży. W tym momencie, kiedy układał się ten raport, w ciągu tygodnia my mieliśmy w fundacji kilka telefonów z różnych redakcji na temat spotkajmy się. Tak samo była reakcja Ministerstwa Zdrowia. To nie o to chodzi, czy to Ministerstwo Zdrowia, czy tamto. Istotne jest to, tak jak powiedział mój przedmówca, że przez 20 lat nie zrobiono nic. Budzimy się co jakiś czas. Jest taki moment uniesienia, tak, jest za mało, zrobimy reformę. A potem przychodzą takie dane, jak przyszły w lutym. I kiedy wyobrażamy sobie 12-latka, który idzie na tory, to w tym momencie my się wszyscy budzimy jako społeczeństwo.
Czy to są takie momenty przebudzenia? Czy możemy zaobserwować jakiś jednak wzrost zainteresowania tematem potrzeb takich edukacyjnych, psychologicznych? 9 lat już działa fundacja. Czy obserwujecie taką większą akceptację tego problemu, o którym wspominał pan Maciej? No właśnie, sam taki wstyd związany z tym, że ktoś może mieć jakiś problem psychologiczny, psychiczny w tym momencie po tych 9 latach. Jest większa akceptacja?
Jest większa akceptacja, natomiast ta akceptacja rodzi się naprawdę, jakby to jest proces długoletni, długofalowy, związany z dużym nakładem finansowym na dany rejon. Mamy takie miejsca jak na przykład powiat krotoszyński, gdzie przez prawie 6 miesięcy od uruchomienia centrum no jakoś nie mogliśmy namówić nie mieszkańców do tego, żeby przyszli, żeby skorzystali ze wsparcia. A dzisiaj mamy tam prawie 700 aktywnie leczonych mieszkańców, nie, na sam powiat. Więc to się zmienia. Zmienia się też to, że dzieciaki między sobą zaczynają rozmawiać o tych swoich problemach psychicznych.
A ja jeszcze wrócę do tego Krotoszynu. Jak tego dokonaliście? 6 miesięcy to bardzo długo. Później bardzo duża zmiana na plus.
Przede wszystkim korzystaliśmy z pracowników dobrych merytorycznie i takich wysoko zaangażowanych z terenu, na którym działało centrum. Zmienialiśmy ofertę kilkukrotnie, tak żeby dopasować się do tych potrzeb, które są tam na terenie. To też była dla nas nauka, tak? Jako fundacja, która wywodzi się z dużego miasta wojewódzkiego, gdzie są zupełnie inne problemy niż w tak zwanej Polsce powiatowej. Więc my się też uczyliśmy po prostu tych problemów, struktur społecznych i to poszło między jakby rodzinami, znajomymi. Najpierw przyszedł ktoś, potem namówił tam swoją żonę, mamę. Teraz mamy takie sytuacje, gdzie po prostu chodzą całe rodziny i ludzie się tego nie wstydzą, bo największy wstyd był taki, że ja pójdę do sklepu, pójdę do kwiaciarni, kawiarni i tam spotkam panią, którą też spotkałem na tym korytarzu.
Ja tu jeszcze dodam, jakby uzupełniając Jagodę, bardzo ważnym elementem jest zmiana w ogóle koncepcji i podejścia do wsparcia, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne. Nasze środowiskowe centra, no właśnie, nazywamy się środowiskowymi centrami zdrowia psychicznego i tutaj już od jakiegoś czasu wypracowany jest zupełnie inny, nowy model, czyli odejście od pracy gabinetowej, lekarskiej, gdzie właśnie jest postrzeganie przez pryzmat idę do lekarza, leczę się, do pracy środowiskowej, czyli takiego wsparcia po pierwsze blisko osoby, która ma problem, a z drugiej strony wsparcie całego środowiska, systemu rodzinnego i zapewnienie tego wsparcia nie tylko lekarskiego, ale rozwiązanie różnych problemów, które wpływają na stan zdrowia psychicznego danej osoby. Często jest tak, że to zaburzenie psychiczne bez wsparcia i rozwiązania problemów, które wpływają na to zaburzenie, jest niemożliwe, bo możemy człowieka podleczyć farmakologią, możemy go wysłać na terapię, ale jeżeli wróci do domu, do systemu rodzinnego, który jest zaburzony, no to w zasadzie no nie jesteśmy w stanie doprowadzić do końca kwestii terapii tej osoby. Także tutaj to miało bardzo duże znaczenie i w związku z tym, że szeroko działamy środowiskowo, też świadomość osób, które korzystają z tego wsparcia właśnie się zmienia. Czyli już się nie leczę, nie wstydzę się, okazuje się, że spotykam sąsiada również, nie przed gabinetem, ale w środowiskowym centrum, gdzie spotykam się na różnych zajęciach i korzystam z tego wsparcia szerokiego, tak, dostosowanego pod potrzeby.
Ja dam przykład do tego, co powiedział Maciej. Pojawia się dziecko na przykład w środowiskowym centrum i przychodzi z rodzicami. Moje koleżanki, psychoterapeutki, nasze współpracowniczki stwierdzają, że ten problem rodziny jest znacznie szerszy. I to środowiskowe działanie rozpoczyna się właśnie w tym momencie, że prosimy rodziców. Pojawiają się rodzice, pojawia się rozmowa, okazuje się, że problem wynika z jakiejś sytuacji rodzinnej. Tata stracił pracę, nadużywa alkoholu, rozpoczynamy kolejne działanie, kontakt z OPS-em, ażeby pomóc. To zaczyna działać bardzo szeroko. Asystent rodziny, jakaś pomoc, na przykład prawnika, bo są sprawy prawne w tej rodzinie, zabranie mieszkania, pojawienie się komornika, które też wpływają na tą sytuację.
Problemy emocjonalne, psychologiczne są bardzo złożone, zależą od wielu, wielu czynników. Właśnie dlatego Fundacja ACME działa pod hasłem środowiskowości i pomaga potrzebującym na wielu płaszczyznach, by właśnie ten problem psychologiczny rozwiązać. Z Fundacją ACME jeszcze w audycji porozmawiamy. A już teraz przenosimy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tam w największej hali, w przestrzeni ogromnej, trwa wystawa Kenia Hary, japońskiego artysty. Tę wystawę można oglądać do 30 lipca.
Radio Pogoda 103,4 FM. Ciekawy Poznań.
Tytuł wystawy został zaproponowany przez niego i na pewno wiąże się z główną częścią tej wystawy, czyli z salą poświęconą firmie Muji. To też bardzo ważna sprawa, ponieważ Kenia Hara jest głównym dyrektorem kreatywnym firmy Muji, japońskiej firmy, która w Polsce jest raczej nieznana. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Od 2003 roku projektuje dla niej wszystkie kampanie wizerunkowe i promocyjne i jest też współtwórcą wizji firmy. Będąc na wystawie i poznając, jakby wczytując się w wizję tej firmy i filozofię działania tej firmy, to w jednym prostym zdaniu można to skrócić do Make the Future Better Than Today. Po raz pierwszy mamy sytuację taką, że wystawa, sama wystawa, nie tylko dzieła na tej wystawie, jest również dziełem, ponieważ projekt wystawy, w takim kształcie, jak możemy ją właśnie zobaczyć, został wykonany w Japonii i jest autorstwa Kenia Hary.
Wystawa też bardzo duże robi wrażenie swoją potęgą, bo jesteśmy chyba w największej sali Muzeum Narodowego w Poznaniu i ona jest naprawdę bardzo wysoka, ma duży potencjał, który pani zdaniem został tutaj wykorzystany?
Został wykorzystany, oczywiście pokazujemy w tej największej sali w holu naszym ogromne plakaty, powiększone właśnie wykorzystując możliwości rozmiaru tej przestrzeni. One działają niezwykle mocno. Po wystawie oprowadza nas sam artysta. Kenia Hara stworzył wszystkie opisy, które tutaj można przeczytać na wystawie. To są jego autorskie komentarze do poszczególnych prac. Bardzo ciekawe teksty, za pomocą których możemy poznać bliżej właśnie, jaka idea stoi za poszczególnymi pracami i w jaki sposób Kenia Hara w ogóle myśli o projektowaniu i jak podchodzi do poszczególnych dziedzin.
W jakiej sali znajdujemy się obecnie?
Obecnie znajdujemy się w sali poświęconej książkom i działalności kuratorskiej właśnie, ponieważ jeżeli projektuję wystawę, to jednocześnie do tej wystawy projektuję często katalog, plakaty, kampanie wizualne, tak? Wszystko, co związane jest z komunikacją. Także ta sala, w tej sali książek możemy zobaczyć jego autorskie książki i też katalogi towarzyszące wystawom.
Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, w którym znów wprowadza nas artysta w inny rodzaj sztuki, którym się zajmuje.
W sali plakatowej można zobaczyć jego najwcześniejsze prace, bo plakaty mamy tutaj już z początku lat 90. Plakaty projektuje do dziś, co możemy zobaczyć na jednej ze ścian, gdzie prezentujemy właśnie plakaty przedstawiające maski zaprojektowane specjalnie z myślą o tej wystawie. Poza samymi plakatami, to jest bardzo ciekawe, możemy tutaj zobaczyć również szkice. Szkice towarzyszące, czy poprzedzające sam wydruk plakatu i to jest bardzo ciekawa możliwość podpatrzenia warsztatu pracy.
No i cały czas, jak możemy usłyszeć, też towarzyszy wystawie muzyka klasyczna.
Muzyka, którą teraz akurat słyszymy, jest tłem do filmów, które są prezentowane w ostatniej sali na wystawie. To jest jeden z najnowszych projektów Kenia Hary pod tytułem High to Resolution. To są takie filmiki zachęcające do zobaczenia Japonii od innej strony. Przemierzamy Japonię śladami Hary. Patrzymy na tą Japonię w taki sposób, jak on patrzy, bo wszystkie zdjęcia i filmy zostały wykonane przez niego samego. Muzyka została dobrana do tych filmów.
Dla kogo ta wystawa jest przede wszystkim? Kogo zachęciłaby Pani do przyjścia do Muzeum Narodowego w Poznaniu?
Wszystkich, którzy lubią piękne projektowanie, piękne obrazy, fotografie, książki, plakaty, japońską estetykę, minimalizm. Wystawa jest czynna do 30 lipca, także jest sporo czasu na jej obejrzenie, ale zachęcamy również do odwiedzenia muzeum w czasie rozlicznych spotkań, które towarzyszą tej wystawie. To są spotkania z zaproszonymi przez nas gośćmi, którzy będą opowiadać właśnie o sztuce japońskiej, o estetyce, o teatrze, o projektowaniu, o firmie Muji, o wystawie Expo. Zapraszam na opracowanie kuratorskie, podczas których opowiem bardziej szczegółowo o wybranych pracach na wystawie.
Najbliższe spotkanie towarzyszące wystawie odbędzie się 13 maja i poświęcone będzie cielesności w ilustracji japońskiej. O pracach, no i o samym artyście Kenia Harze opowiadała Anna Grabowska-Konwent, kuratorka tej wystawy. Byłam, widziałam, naprawdę jest ona poruszająca i przede wszystkim daje odwiedzającym takie poczucie spokoju, za którym często tęsknimy, do którego dążymy. Wiele dźwięki natury, które otaczają odwiedzających tę wystawę, ten spokój zapewniają, także zapraszam.
Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
Jeżyce uchwyciłaś. Co chciałaś nam pokazać, opowiedzieć o tym firtlu? Jaki on dla ciebie jest?
Przede wszystkim bardzo różnorodny. Właśnie mamy tam takie kolażowe trochę zestawienia przeróżnych warstw, jakieś domy szachulcowe, tu biurowce, tu jakiś rynek jeżycki. Mnóstwo styli takich architektonicznych, fajnych. Ja mieszkam na Staszice, dla mnie to jest wyjątkowa taka ulica jeżycka, dosyć stosunkowo szeroka i słoneczna, mnóstwo jeżyków tam lata, jak zwariowane. Właśnie teraz się zacznie ten sezon, że trzeba będzie uważać, wychodząc na balkon, czy się nie dostanie w głowę. No jest mnóstwo takich właśnie lokalnych, dla mnie fajnych miejscówek, tak jak mówiłam o tym papierniczym.
Ja tutaj polecam skupić się również na tych oczywiście postaciach, na Mickiewiczu i Słowackim, bo tam jest dużo szczegółów, które można cały czas odkrywać i codziennie poprawiać sobie nastrój, jak się popatrzy na niektóre elementy, bo to jest takie naprawdę przymrużenie oka ze strony artystki.
Staram się zazwyczaj, jeśli mogę, przemycić jakieś humorystyczne elementy, czy ukryte symbole dla osób, które gdzieś tam mówią głębiej sobie zajrzeć.
I to jest jeden mural, ten przy ulicy Jeżyckiej, ale powstał też na podstawie twojej pracy związanej z firtlami inny mural.
Tak, to był taki bardzo mały mural na osiedlu kwiatowym i w zasadzie to była taka brama w środku wypełniona kwiatami. Było mi bardzo przyjemnie, że zostałam poproszona o przetworzenie tego i dopasowanie do mniejszej skali niż mural. W każdym razie jest to w domu seniora na osiedlu kwiatowym. Było oficjalne odsłonięcie i impreza. impreza i koncert, więc cieszy mnie, że te frytle poszły w takim kierunku lokalności, że ludzie naprawdę się utożsamiają i cieszą się z tego, korzystają z tych naszych ilustracji. I tak samo z tym muralem jeżyckim była obawa, że ten skwerek i to miejsce jest niepotrzebne, a jednak ludzie przychodzą tam, sami podlewają te rośliny przy muralu ze zbiornika retencyjnego i faktycznie on tam sobie tętni takim mikrożyćkiem.
Bo tam przy tym muralu też powstał taki park kieszonkowy, on jest naprawdę malutki, ale przyciąga owady, a przede wszystkim mieszkańców.
Tak, przyciąga tymi właśnie kwiatkami, są tam posadzone owocowe drzewa, więc te owady mają również dla siebie miejsce.
Mają też tam domki dosłownie. A ty stworzyłaś również taką wizualizację kolejnego frytla, czyli kieksz. To też twoje dzieło i tam, co chciałaś uchwycić?
W kiekszu najbardziej chciałam uchwycić tą rekreacyjność, zieleń, taki trochę wakacyjny spot poznański. Bliskość wody, bo generalnie starałam się pojechać do każdego miejsca, które...
Portretowałaś.
Tak.
W zasadzie.
I wyszła nam taka wycieczka na prawie 50 kilometrów jednego dnia, żeby to wszystko uchwycić, bo w zasadzie każdej osoby, każdego z nas miejsca były rozsiane.
Chciałaś dotknąć, zobaczyć, poznać, zanim sportretujesz i tam rzeczywiście widać przede wszystkim jezioro, to piękno Kieksza.
Widać to jezioro i też zrobiłam taką kompozycję, trochę kółeczko przez to, że jest słońce i żeby to wszystko się tak jakoś scalało. Słonecznie.
I kojarzy nam się rzeczywiście twoja praca z latem, tak jak i Kieksz. Wielu z nas kojarzy się z tą rekreacją i z tym, że właśnie tam spędzamy te wolne nasze chwile w cieple, na które wszyscy już czekamy. Mhm. Jakie są teraz działania kolektywu? Ilu nas jest?
Nasze działania najostatniejsze to był wspólny kalendarz. Wydaliśmy go w grudniu właśnie na Nowy Rok. I również akurat tak się złożyło, że rok jest podzielny przez nas sześcioro i każdy robił 2 miesiące z roku. I kalendarz był nostalgiczny pod hasłem OK Boomer. Sięgnęliśmy do swoich takich najwcześniejszych wspomnień z lat dziecięcych. Myślę, że wyszło to fajne właśnie przez tą naszą różnorodność i też każdy ma inne spojrzenia. Mieliśmy premierę w kawiarni Wandal na Łazarzu i było to ciekawe doświadczenie kolejne, wspólne.
Kolejna twoja praca, tym razem indywidualna, no ale w tym muralu, o którym zaraz powiemy, sporo osób też brało udział i zainicjowały całą akcję. Kolejny mural na Jeżycach. On został niedawno, w kwietniu, otwarty i poświęcony jest poznaniankom.
Tam jest 5 poznanianek i są to kobiety, które były związane w dłuższych bądź krótszych okresach z Jeżycami. Była to misjonarka Wanda Błońska, Kazimiera Jełakowiczówna, Krystyna Kofta, Krystyna Feldman i Aleksandra Banasiak. Cieszy mnie to, że właśnie ten mural jest poświęcony kobietom, bo to są takie herstorie. Panie zajmowały się różnymi profesjami, bo tutaj mamy i teatr, i misję, i pisarstwo. Jedna z pań była pielęgniarką, która udzielała się w czerwcu 56 tutaj w Poznaniu. I cieszy mnie to również, że ta ściana zyskała trochę nowy wyraz. To jest na mojej drodze, jak jadę do studia, do centrum i cały czas patrzyłam, jak tylko narastają te napisy.
No właśnie, no bo sztuka uliczna sztuce ulicznej nierówna. Co było przed tym muralem, który teraz zdobi te ściany?
Na początku nie było nic, a potem zaczęły właśnie się pojawiać różne spreje, hasła i najpierw jest kilka, a później jest, mam wrażenie, takie publiczne przyzwolenia. No i też są przeróżne nastroje u nas, więc ludzie są spolaryzowani, sfrustrowani, więc taka była to ściana trochę upustu emocji. Na szczęście udało nam się zrobić ten projekt i myślę, że większość ludzi cieszy się, że to miejsce jednak odmieniło się delikatnie.
Zwłaszcza, że upamiętnionych zostało w ten sposób 5 kobiet związanych z Poznaniem, a wciąż brakuje nam w Poznaniu i ulic, które noszą imiona kobiet i pomników.
Tak, właśnie. Wpytliśmy tam małe elementy, które mówiły o zawodach tych pań, o tym, czym się zajmowały. No jest też mikrojarzek oczywiście.
Ten mural zobaczycie na Jeżycach, na skrzyżowaniu ulicy Gajowej i Sienkiewicza, a opowiadała o nim, a także o pozostałych swoich pracach Dorota Piechocińska, poznańska ilustratorka. Pamięć o wybitnych kobietach pielęgnuje także Centrum Szyfrów Enigma w ramach projektu Szyfro Dziewczyny, o którym jeszcze w audycji usłyszycie. To dość złożona akcja.
Radio Pogoda 103,4 FM. Aktywnie w Poznaniu.
Trasa biegu będzie inna niż zazwyczaj. Przed pandemią biegaliśmy z zajezdni na ulicy Gajowej do HCP, czyli na teren zakładów Hipolita Cygielskiego. W tym roku dzięki współpracy między zakładami HCP, zakładami Volkswagen Poznań, konkretnie Odlewnią, oraz Fabryką Pojazdów Szynowych z Poznania, czyli dawnym kompleksem, który częściowo składał się na zakłady Hipolita Cygielskiego, a pierwotnie nazywała się to zakłady imienia Włodzimierza Lenina. Tereny te przemysłowe będą służyły nam za arenę biegową, czyli będzie to pierwszy tego rodzaju bieg w Poznaniu, który jest biegiem po terenach industrialnych. Nie każdy może być 25 czerwca, czyli w dniu biegu w Poznaniu i przebiec konkretnie tę trasę właśnie po tych terenach industrialnych. Przygotowaliśmy także możliwość zmagań wirtualnych. To jest od 1 do 25 czerwca. Należy pokonać trasę 10 km. Można to zrobić biegnąc, można to zrobić idąc z kijkami, czyli Nordic Walking. Można to też zrobić na rolkach. I wynik, jaki się osiągnie z tej indywidualnej rywalizacji, wrzucamy do, czy też wgrywamy do takiego systemu rejestracji. I tam te osoby już biorą udział w tym zestawieniu wirtualnej rywalizacji, można tak powiedzieć. Na końcu każda z osób, która w wirtualnej rywalizacji wzięła udział, dostanie do domu kurierem medal za to osiągnięcie. W poprzednich latach, latach pandemicznych, ta rywalizacja wirtualna świetnie się sprawdzała. Mieliśmy biegaczy z Londynu, mieliśmy biegaczy z Buenos Aires, mieliśmy biegaczy z Amsterdamu, no z różnych zakątków świata, którzy w taki wirtualny sposób też celebrowali tą historyczną rocznicę.
Do udziału w biegu 56 zapraszał jego pomysłodawca i organizator Aleksander Rosa. Wciąż trwają zapisy, więc macie jeszcze okazję, by zapisać się do tego biegu, który oczywiście odbędzie się w czerwcu, 25 dnia czerwca dokładnie. Słuchacie audycji Tydzień w Poznaniu, w której powracamy do rozmowy z Fundacją ACME. Fundacja ta zapewnia pomoc psychoedukacyjną, wspiera osoby, które potrzebują właśnie pomocy psychologicznej, a wiemy dobrze, że to pomoc, której niestety wciąż jest za mało. Skupiamy się dzisiaj na wsparciu, które fundacja może zapewnić dzieciom i młodzieży.
Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
Ten przymiotnik środowiskowy określa właśnie to działanie szerokie, nie tylko ilu mamy lekarzy, mało mamy, żadna sensacja. Natomiast to jest szersze działanie oraz, bardzo ważne, wykorzystanie tego, co jest na danym terenie. Myśmy trafili na znakomitych samorządowców. Czy to w Kępnie, czy to w Krotoszynie, czy to w Buku.
W Nowym Tomyślu.
Gdyby nie trafienie w Olsztynie, trafienie na takich samorządowców powoduje, że w tym momencie to działanie jest łatwiejsze i też pojawienie się tych osób, bo pracownicy tych instytucji powiatowych, gminnych sami dochodzą do rodzin i mówią, słuchajcie, idźcie, tam jest po pierwsze bezpłatnie, a nie za 300 czy 4, tak? I tam się coś fajnego dzieje. I to jest bardzo również ważne, więc te dwa elementy, praca z całą rodziną, a drugi element współdziałanie z samorządem.
No właśnie, bo terapie mogą odbywać się indywidualnie, te przeznaczone dla dzieci i młodzieży, ale również mogą odbywać się w taki sposób rodzinny. I tutaj czy z doświadczenia możecie powiedzieć, że któraś z tych terapii przynosi większe korzyści?
Nie, to jest zupełnie kwestia indywidualna i każde takie dziecko, które trafia, każdy młody człowiek, który trafia do nas do centrum, on ma przygotowywany razem ze specjalistami coś takiego jak indywidualny plan zdrowienia. I w tym indywidualnym planu zdrowienia, który jest potem monitorowany co miesiąc, 3,5 roku, określa się ścieżkę, zgodnie z którą możliwe będą do osiągnięcia najlepsze efekty przy tych nakładach, które planujemy. I po prostu, jeżeli jest taka potrzeba, to dziecko idzie na indywidualną, a na przykład, jeżeli widzimy, że rodzice muszą być wsparci, to oni otrzymują psychoedukację, grupę wsparcia, tak? Bo chodzi o to, żeby wzmocnić rodzica, bo w dużej mierze to rodzic będzie też odpowiadał, nie? Za ten stan psychiczny dziecka. Natomiast jeżeli dzieci mają taką gotowość, mamy taką grupę prowadzoną terapią tańca i rzeczywiście to jest grupa dla dzieci lękowych i depresyjnych i to była świetna propozycja dla nich, ponieważ one się nie odnajdują w terapiach indywidualnych. Nie potrafią się otworzyć, tak, nie mają tej gotowości w sobie. W związku z tym, no, tak nam przyszedł pomysł do głowy, żeby po prostu coś takiego uruchomić i wtedy też świetnie z tego korzystają dzieciaki.
Tak a propos, żeby powiedzieć innym, to działanie, o którym mówiła Jagoda, po pierwsze jest wykonywane wolontaryjnie przez panie. Robimy to w lokalu, który jest w naszej dyspozycji i myśmy zakupili jeden dywanik taki ładny, gdzie by dzieci miały. Więc jak ktoś mówi, że czegoś nie można zrobić, to mówimy, no okej, nie za bardzo wierzymy w to, że nie można.
Jeszcze uzupełnię, dzieci też trafiają na różnym etapie do nas. Tak jak Jagoda wspomniała, jakby ważna jest ta diagnoza na początku, no bo często jest tak, że uda nam się zdążyć i nie mamy jeszcze kryzysu, tak? Tylko trzeba temu dzieci wzmocnić. Stąd mamy grupowy trening umiejętności społecznych na przykład i to wychodzi na to, że to też wystarcza na jakimś etapie. Jakby cała idea tej środowiskowej pracy, ona też się stąd wzięła, w związku z tym, że jest kryzys, jeśli chodzi o ilość specjalistów, lekarzy, psychiatrii. Chodziło o to, żeby zadziałać wcześniej, żeby te dzieci zaopiekować, zanim będzie moment kryzysu i który się skończy farmakologią lub farmakoterapią lub spotkaniem z psychiatrą, żeby psycholog, psychoterapeuta czy pedagog wyłapał te problemy na tym etapie, gdzie możemy wesprzeć je specjalistami, których jest więcej na rynku i w ten sposób też jakby odciążyć, trochę odblokować się na cały ten system.
Mało jeszcze mówiliśmy o samej szkole, która przecież bardzo wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Koncentrowaliśmy się do tej pory na rodzinie. W każdej szkole jest pedagog, no ale czy to wystarcza?
Ja powiem jedno zdanie, bo potem już koleżanka. W jednej z miejscowości, w której działamy, jest pedagog szkolny i w tej szkole jest 800 dzieci. Czy mam kontynuować?
Myślę, że już poprosimy panią Jagodę.
Realizowaliśmy w zeszłym roku kilka programów profilaktycznych w szkołach i szkoła szkole nierówna. Myślę, że jest dużo mitów dotyczących myślenia o szkole, o szkołach na przykład branżowych, zawodowych. Okazało się z naszego doświadczenia, że największe zaangażowanie było właśnie w tych szkołach, tak? Czyli w technikach i szkołach branżowych pierwszego, drugiego stopnia. Wszystko naprawdę zależy od kultury organizacyjnej samej szkoły. Jeżeli szkoła jest szkołą otwartą, jeżeli nauczyciele z uśmiechem, bo mieliśmy takie, mówią sobie dzień dobry, nam jak wchodzimy do szkoły jako ludziom w ogóle nieznanym, nie patrzą na nas z ukosa, to od razu widać to w zachowaniu dzieciaków. Jeżeli pani psycholog ma cały czas otwarte drzwi i dzieciaki mogą nawet przyjść zapytać, czy pani widziała kogoś, czy pani wie, na którą mam jakąś lekcję, czy po prostu ona jest taką osobą do odpowiadania też na takie bieżące, po prostu jest. To wtedy taka szkoła bardzo się angażuje w działania profilaktyczne i one przynoszą realne skutki. Mamy szkoły, którym w ogóle dedykowaliśmy wsparcie, czyli skupiliśmy się na jednej ze szkół poznańskich, gdzie szkoła na tyle z nami współpracuje, że udostępniła nam gabinet i my tam co tydzień dzieciaki obejmujemy wsparciem psychoterapeutycznym, co przełożyło się bezpośrednio na naprawdę dobre efekty uczenia się tych dzieciaków po już 3-4 miesiącach ich funkcjonowania jakby w takim programie i terapeutycznym, i takich zajęć tusowych, i takich zajęć klasowych. Więc to wymaga zaangażowania dyrekcji, pedagoga, psychologa i są tacy. Widać, że dużo młodych osób trafiło do szkół, nowych psychologów, młodych pedagogów i im się chce. Oni nie mają narzędzi po prostu. Oni mają ogrom uczniów, a w każdej klasie myślę, że co najmniej połowa potrzebowałaby zaopiekowania i wzmocnienia. W związku z tym, no my bardzo chętnie działamy w tych szkołach. Uważamy, że no tam możemy w ogóle dotrzeć do ucznia, pokazać mu, że leczenie, że w ogóle jakiś kryzys zdrowia psychicznego jest naturalną częścią naszego życia i jakby to nie jest koniec świata i że można sobie pomóc za pomocą zasobów społecznych, kolegów, koleżanek, nauczycieli, pedagogów, ale można przyjść do takich miejsc, jakie my organizujemy, zgłosić się po tę pomoc.
Naszymi gośćmi byli Grzegorz Wojtanowski, Maciej Mankiewicz i Jagoda Krawczyk z Fundacji ACME. A ci, którzy chcą dowiedzieć się więcej o działaniu Fundacji, mogą wejść na stronę internetową fundacjaacme.pl. Tam znajdziecie wszelkie informacje, a także formularze zgłoszeniowe do sesji i również do udziału w różnych projektach, które Fundacja organizuje.
Radio Pogoda 103,4 FM. Kryminalny Poznań.
Do poznańskiego zoo trafił krokodyl przejęty przez sosnowiecką policję. Funkcjonariusze odebrali krokodyla nilowego jednemu z mieszkańców Sosnowca. 54-letni mieszkaniec dzielnicy Pogoń przetrzymywał w swoim domu dzikie zwierzęta. Okazało się, że chodzi o krokodyla nilowego. Gad znajdował się w przybudówce przy garażu. Oprócz niego w basenie był drugi, martwy już krokodyl. Zwierzę zostało odebrane właścicielowi przy współpracy policji i miejscowej straży pożarnej. Krokodyl został odłowiony przez pracowników poznańskiego zoo. Krokodyl był w złym stanie, między innymi wobec długiego przetrzymywania w basenie ze zwłokami drugiego zwierzęcia. Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski nadał imię krokodylowi. Anka Lagon. Takie właśnie imię nosił smok z uniwersum Tolkiena. Prowadzone jest postępowanie dotyczące posiadania i przetrzymywania żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych, za co grozi kara do 5 lat więzienia.
Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
Maksym Kępiński, Centrum Szyfrów Enigma. Nasz tutaj najnowszy projekt o nazwie Szyfru Dziewczyny podejmuje ważny temat związany z udziałem kobiet w historii szyfrowania, kryptologii, nauki, ale też rozwoju komputerów, tej historii cyfrowej, ponieważ my na naszej ekspozycji, w naszej działalności staramy się przybliżać nie tylko samą historię, oczywiście jest kluczowa tutaj, ale nie tylko samą historię szyfrowania Enigmy, ale też przybliżamy dzieje kryptologii, jak i również właśnie rozwój świata cyfrowego informatyki, który był naturalną konsekwencją zmagań kryptologów i budowy maszyn, które wspomagały dekrypta w czasie II wojny światowej. I można powiedzieć, że te dzieje, czy ta historia kryptologii w II wojnie światowej bezpośrednio wpływała na rozwój komputerów informatyki. Stąd też ta tematyka. W ramach tego projektu staramy się podkreślić bardzo znaczący wkład tutaj właśnie kobiet, badaczek, kryptolożek i też prekursorek, jeśli chodzi o dziedzinę informatyki w tych zagadnieniach.
I to są kobiety, które tworzyły, pracowały w bardzo różnych epokach.
Rzeczywiście przedstawiamy postać na początek Hypatii z Aleksandrii, filozofki, badaczki, która działała w IV wieku naszej ery i to jest taka postać, która rozpoczyna, można powiedzieć, ten poczet wybitnych kobiet. Mówimy też o Adzie Lovelace, uważanej za pierwszą programistkę, bo współpracującą z wynalazcą maszyny liczącej, działającej w XIX wieku, ale również podejmujemy oczywiście tematy tutaj polskich szyfrantek, działaczek, jak Sofia Sokolnicka, która była działaczką tutaj w Poznańskiem, bardzo ważna na rzecz, działała na rzecz nauki języka polskiego, edukacji, była bardzo aktywna, jeśli chodzi o taką działalność patriotyczną, ale też na przykład szyfrowała wiadomości, przekazując informacje do, między innymi tutaj do Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu, więc stosowała w praktyce techniki szyfrowania. Jeśli już mówimy o takich właśnie bohaterkach polskich, to możemy wspomnieć też o takich postaciach jak Halina Ryfert, czy Hanna Maleska, Wanda Modlibowska, które były oprócz wielu innych aktywności, były też szyfrantkami w ramach państwa podziemnego, odpowiadały za łączność w ogóle między na przykład delegaturą rządu na kraj, a rządem w Londynie. Nie tylko szyfrowały po prostu, to również narażały swoje życie dla idei, dla sprawy polskiej. Aż dochodzimy też do postaci nawet współczesnych. Natomiast tu warto powiedzieć, że staramy się właśnie przybliżać te postacie za pomocą różnych środków popularyzacji. Taką wizualną prezentacją tego projektu są figury tych kobiet, które prezentujemy w przestrzeni Centrum Szyfru Enigma, z odniesieniem do artykułów krótkich, które są im poświęcone, tak żeby móc przybliżyć osobom, które chciałyby się więcej dowiedzieć, właśnie przybliżyć wiedzę na temat tych postaci, ale także chociażby spotkania ze specjalistkami, czy specjalne oprowadzania nawet po ekspozycji poświęcone temu tematowi.
Do Centrum Szyfrów Enigma zapraszał Maksym Kępiński, a przed mikrofonem była z Wami Urszula Salamon. Do usłyszenia już niebawem.